Chwała Panu Bogu. Bracia i siostry, słyszeliśmy przed momentem wiele cennych myśli ze Słowa Bożego, szczególnie myślę ta, która podkreślona została pod koniec, a dotyczy wszystkich nas, Boże oczekiwanie, Boży cel, jaki Pan Bóg wyznaczył dla nas, jaki wyznaczył dla Kościoła, jaki wyznaczył dla każdego poszczególnego członka. To jest ten werset 13 cytowanego 4 rozdziału listu apostoła Pawła do Efezjan, który stawia przed nami tak wyraźnie właśnie Boży cel. Dojść do jedności wiary. Pierwsze, jedność wiary. Drugie, poznanie Syna Bożego. Trzecie, dojść, dorosnąć do męskiej doskonałości. I czwarte, dorosnąć do wymiaru w pełni Chrystusowej. Więc widzimy, to jest cały ten obszar, w którym Pan Bóg pragnie, abyśmy się rozwijali, abyśmy właśnie się do Niego dążyli, aby wypełnić te miejsca, które Pan Bóg przed nami wyznaczył i których od nas wspólnie i od każdego jednego z nas oczekuje. Więc czytamy dlatego Słowo Boże, dlatego zwracamy uwagę na Słowo Boże, dlatego rozkoszujemy się tym, że możemy je czytać, że możemy je studiować, że możemy je rozważać, bo ono ma konkretny cel i konkretne przesłanie skierowane do naszego życia. Do naszego życia jako społeczności, jako zboru i do naszego życia indywidualnego, każdego jednego z nas. Pan Bóg właśnie chce nas ukierunkować i zwrócić nam uwagę na pewne elementy, na pewne miejsca, pewne wydarzenia w naszym życiu, które należałoby właśnie podciągnąć, aby ciągle i stale do tej pełni wymiarów Chrystusowych dążyć, aby właśnie swojego życia nie tracić. Nie tracić tak cennego czasu, który Pan Bóg nam daje na inne rzeczy, ale właśnie, żeby to był cel i dążenie. Dlatego czytamy Słowo Boże. Ja przyznam się, nie jeden raz, kiedy przychodzi mi czytać Słowo Boże, czytam o rzeczach, których nie osiągnąłem. Czytam o rzeczach, których widzę, że wiele mi brakuje, ale odważam się je czytać, bo czytam także dla samego siebie. Czytam także właśnie w tym celu, aby samego siebie właśnie zachęcić i zmobilizować do tego, aby rozwijać się, do tego, aby dążyć, do tego, aby iść dalej, bracia i siostry. Więc i dzisiaj takie słowo, które do mnie przemówiło, kiedy czytałem, kiedy indywidualnie w swoim domu rozważałem Słowo Boże, otworzyłem pierwszy list apostoła Piotra, 4 rozdział. I zacząłem czytać kilka wersetów i widzieć właśnie Boże oczekiwanie dotyczące mojego życia, ale nie tylko mojego, ale też wierzę i każdego jednego chrześcijanina. Dlatego chciałbym i tym się dzisiaj pośród was podzielić i zachęcić do tego, abyśmy spojrzeli do Słowa Bożego i odnieśli je, każdy z nas, indywidualnie, do swojego życia, do samego siebie, abyśmy zobaczyli, jakie jest Boże oczekiwanie. W wersecie 7, pierwszego listu apostoła Piotra, rozdział 4, werset 7, czytamy słowa następujące. Lecz przybliżył się koniec wszystkiego. Bądźcie więc roztropni i trzeźwi, abyście mogli się modlić. To pierwszy werset, za moment przeczytamy kolejne. Bracia i siostry, to co apostoł Piotr jasno i zdecydowanie stwierdza. Przybliżył się koniec wszystkiego. Bracia i siostry, myślę, że również i my nie mamy dzisiaj, żyjąc w tych czasach, u kresu wieków, najmniejszych wątpliwości, w jakim to wszystko biegnie kierunku, w jakim to wszystko znajduje się w stanie, że rzeczywisty ten czas przyjścia naszego Pana Jezusa Chrystusa jest naprawdę bardzo, bardzo bliski. Już wtedy apostoł Piotr pisał, że przybliżył się koniec wszystkiego. Rzeczywiście samo przyjście Jezusa Chrystusa na tą ziemię było oznaką właśnie i rozpoczęcią, chwilą rozpoczęcia tych ostatnich dni, tych właśnie czasów ostatecznych. To rozpoczął, zainicjował Pan Jezus Chrystus swoim przyjściem. I to, że to trwa 2000 lat, nie powinno nas w żaden sposób uspokajać. Nie powinno nas to w żaden sposób, że tak powiem, dawać jakiegoś takiego komfortu i takiej myśli, a 2000 lat minęło, a tutaj z kazalnicy nieraz się słyszy, nieraz się mówi, przyjście Pana jest bliskie. Może to jeszcze kolejne 1000 lat potrwa. Obawiam się, bracia i siostry, że nie. Jest tak wiele tych znaków różnorodnych, o których Biblia wspomina, o których mówi, których właśnie całe nasilenie ono w tych czasach, w których żyjemy, jednak ma miejsce. Apostoł Jan pisał z kolei w pierwszym liście, w drugim rozdziale, w 18 wersecie. To pierwsze zdanie tego wersetu, pierwsza część. Dzieci, ostatnia to już godzina. Zwróćmy uwagę. Dzieci, ostatnia to już godzina. Tak apostoł Jan pisze w swoim liście. Dalej dodaje, słyszeliście, że ma przyjść antychryst, lecz oto już teraz wielu antychrystów powstało. Stąd poznajemy, że to już ostatnia godzina. Tak definiuje Słowo Boże czas właśnie, i taka jest definicja czasu i Boże spojrzenie z Bożej perspektywy, ze stronic Biblii. To już ostatnia godzina. Bracia i siostry, więc nie powinniśmy mieć absolutnie wątpliwości, że żyjemy w tym ostatnim czasie, że żyjemy w tej ostatniej godzinie. W tej ostatniej godzinie. I to powinno nas natchnąć właśnie ku temu, żeby jeszcze bardziej się zmobilizować w swoim duchowym życiu. I chciałbym właśnie dzisiaj podzielić się, wróćmy do listu Piotra, pierwszego listu, czwartego rozdziału, do siódmego i poniższych wersetów. I tutaj apostoł Piotr podaje kilka takich zaleceń dotyczących życia w czasach ostatecznych, dotyczących życia w tych ostatnich dniach. Mamy tu wymienionych kilka zaleceń, drogie siostry, drodzy bracia, które właśnie powinniśmy wziąć sobie głęboko do serca, nie tylko wziąć, ale przede wszystkim je w swoim życiu zastosować. I zwróćmy uwagę, przeczytajmy ten fragment od 7 po 11 werset. Lecz przybliżył się koniec wszystkiego. Bądźcie więc roztropni i trzeźwi, abyście mogli się modlić. Nade wszystko miejcie gorliwą miłość jedni ku drugim, gdyż miłość zakrywa mnóstwo grzechów. Okazujcie gościnność jedni drugim bez szemrania. Usługujcie drugim tym darem łaski, jaki każdy otrzymał, jako dobrzy szafarze rozlicznej łaski Bożej. Jeśli kto mówi, niech mówi jak Słowo Boże. Jeśli kto usługuje, niech czyni to z mocą, której udziela Bóg, aby we wszystkim był uwielbiony Bóg przez Jezusa Chrystusa. Jego jest chwała i moc na wieki wieków. Amen. Tak tutaj apostoł Piotr pisze i daje takich kilka bardzo jednoznacznych, bardzo wyraźnych zaleceń właśnie do nas, właśnie do ludu żyjącego w tych ostatnich dniach, w tych ostatnim czasie, w tej ostatniej godzinie, jak czytaliśmy z listu apostoła Jana. Więc bracia i siostry, co widzimy pierwsze? Bądźcie, siódmy werset, bądźcie roztropni i trzeźwi. Roztropni i trzeźwi, mówi Słowo Boże. Roztropny człowiek to jest człowiek bystry, mądry, to jest czujny, który nie daje się niczym zwieść, który nie daje się odprowadzić, nie daje się właśnie wyprzeć ze swojego stanowiska i wywieźć na manowce. Człowiek roztropny to ten, który kieruje się, jego decyzje, jego życie nacechowane jest właśnie między innymi mądrością, a może przede wszystkim właśnie mądrością, roztropnością, który kieruje się w swoim życiu, powiedziałbym, bardzo krótko i zwięźle, Słowem Bożym, który zna Słowo Boże, który chce je poznawać, chce się w nie zagłębiać i pozwala, aby Słowo Boże kierowało jego życiem. To jest człowiek roztropny, człowiek trzeźwy. Trzeźwy, wiemy co to znaczy, to nie to ten, który się nie upija, nie upaja się alkoholem. Więc absolutnie Słowo Boże mówi o tej trzeźwości, bądźcie trzeźwi. I my to wiemy i rozumiemy. Oczywiście trzeźwy to ma również swoje inne znaczenie. To jest taki człowiek, który potrafi właśnie, jest taki czujny, taki świeży, skoncentrowany, potrafi osiągać cel w swoim życiu, który ma cel. A wiecie, co jest tym celem? To jest werset 7, który mówi na końcu, abyście mogli się modlić. Ilu z nas pomyślało, że ta trzeźwość, ona ma nam między innymi służyć i roztropność ku temu, żebyśmy mogli się modlić. Bracia i siostry, teraz każdy z nas prowadzi życie w określonych warunkach, określonych okolicznościach. Każdy jeden z nas różnimy się od tak bardzo tym swoim sposobem życia, który prowadzimy na co dzień, tymi obowiązkami, które mamy w różnym wieku, różne obowiązki, różne sytuacje mamy i przechodzimy. Być roztropnym i trzeźwym, żeby się modlić, to jest, uważam, również umieć właściwie zorganizować swój czas. To jest właściwie umieć pokierować swoim życiem po to, żeby się modlić. Tak wiele tych sytuacji naszego życia stara się nas wytrącić, stara się wybić nas z tego rytmu właśnie, który obieramy, który może chcielibyśmy obrać w modlitwie. Chcielibyśmy może właśnie bojować, ale jak powiedział kiedyś Pan Jezus, duch jest wprawdzie ochoczy, ale ciało mdłe, ale ciało jest słabe. I kiedy człowiek nie potrafi właściwie ułożyć priorytetów w swoim życiu, ma wtedy problem. I ta modlitwa, ona schodzi na 10. plan. Ona rzeczywiście schodzi coraz dalej, dalej i dalej. Bo dużo innych rzeczy jest w naszym mniemaniu ważniejszych, potrzebniejszych w tym momencie. Odsuwając zupełnie gdzieś właśnie życie modlitewne. Bracia i siostry, więc Słowo Boże mówi, żebyśmy byli trzeźwi, żebyśmy byli roztropni, żebyśmy mogli się modlić, żebyśmy postawili modlitwę jako ten bardzo ważny element naszego życia chrześcijańskiego. To nie jest ta modlitwa, kiedy jesteśmy zauważani, kiedy znajdujemy się w zgromadzeniu, kiedy mamy zorganizowany specjalnie czas i wyznaczony, ale to jest właśnie to, co my indywidualnie, każdy z nas powinien sobie właśnie zadać. Ten czas, znaleźć ten czas na modlitwę, znaleźć ten czas na rozmowę z Bogiem. Chęci czasem niejednokrotnie, a może często mamy właśnie spore, ale kiedy przychodzi do wykonania, wygląda to już zupełnie inaczej. I jest taka ogólna tendencja, kiedy przyglądamy się, kiedy mamy możliwość gdzieś właśnie zobaczyć, że modlitwa zaczyna zanikać. Że modlitwa zaczyna zanikać. Zaczyna zanikać modlitwa w zborach, zaczyna zanikać modlitwa w społecznościach, będąc wypierana przez różne inne elementy i zaczyna modlitwa również zanikać w życiu indywidualnym. Zaczyna również zanikać modlitwa w życiu indywidualnym, będąc także wypierana przez inne elementy. Bracia i siostry, powinno nam to dać do myślenia. Powinniśmy zatrzymać się właśnie w tym miejscu i przeanalizować. Ja nie znam na tyle waszego życia i rozkładu dnia i tego czasu modlitewnego. Każdy doskonale zna o sobie najlepiej i wie o sobie najlepiej, jak wygląda moje życie modlitewne. Ja jedno, co mogę chciałbym przeczytać z Ewangelii Mateusza, co Pan Jezus powiedział jeszcze na temat modlitwy. Bardzo ważne słowa w 26 rozdziale Ewangelii Mateusza, kiedy Pan Jezus podszedł i zaczął, kiedy uczniów napominał, że nie mogli czuwać z Nim jednej godziny, kiedy modlił się Pan Jezus w ogrodzie Getsemane. I wtedy 41 werset 26 rozdziału Ewangelii Mateusza mówi Pan Jezus: czuwajcie i módlcie się, abyście nie popadli w pokuszenie. Duch wprawdzie jest ochotny, ale ciało mdłe. Zwróćmy uwagę na pierwszą część tej wypowiedzi. Czuwajcie i módlcie się, abyście nie popadli w pokuszenie. Bracia i siostry, ile to zdarza się w życiu właśnie, że czasem, kiedy człowiek pozostaje bez modlitwy w swoim życiu, byle pokusa, byle jakieś doświadczenie i go całkowicie zbija z nóg, całkowicie zaczyna go to zwalać, przytłacza go byle sytuacja w jego życiu. A co jest powodem? Warto jest się wtedy zastanowić, warto jest wejrzeć w siebie, warto jest przeanalizować, a może ja nie byłem czujny, a może ja nie byłem czujny właśnie w modlitwie, może ja dozwoliłem, żeby wszystkie inne rzeczy zajęły mój czas, zajęły mój umysł, a modlitwę zupełnie odsunąłem na daleki plan w moim życiu. Czasem dziwimy się właśnie, że popadamy takiej czy innej pokusie. Warto sobie zadać wtedy pytanie, a jak wygląda moje życie modlitewne? Pan Jezus powiedział tak wyraźnie: czuwajcie i módlcie się, abyście nie popadli w pokuszenie. Więc widzimy tu bardzo ścisły związek, bardzo ścisłą zależność od tego, na ile jesteśmy właśnie, na ile będziemy stać mocno w naszym Panu, na ile będziemy trwać, nie ulegać pokusom. Widzimy bardzo ścisły związek właśnie i wpływ modlitwy, jaką ona ma i odgrywa właśnie w naszym życiu. Dlatego to jest pierwszy punkt właśnie, który podkreślony został tutaj przez apostoła Piotra. W tych czasach ostatnich, w tych dniach ostatnich, kiedy przybliża się koniec wszystkiego, szczególnie powinniśmy być właśnie roztropni i trzeźwi, aby móc się modlić. To jest źródło naszej siły. Druga rzecz, która jest wspomniana, wracam do pierwszego listu apostoła Piotra, 4 rozdział, werset 8. Mówi o miłości. Nade wszystko miejcie gorliwą miłość jedni ku drugim, gdyż miłość zakrywa mnóstwo grzechów. Bracia i siostry, Słowo Boże mówi nie tylko o miłości, ale o miłości gorliwej. Gorliwej jedni ku drugim. Kolejny mamy, kolejne wytyczne, które stawia nam Słowo Boże, gdzie możemy tutaj również zastanowić się i zobaczyć, jak wygląda, odnieść swoją osobistą miłość, zaangażowanie moje w miłość wzajemną. Słowo Boże mówi, abyśmy nie miłowali tylko słowem i językiem, ale także czynem i prawdą. Miłować czynem i prawdą, nie tylko słowem i językiem, to coś dużo więcej. I do tego Boże Słowo nas nakłania, do tego Boże Słowo nas obliguje. Gorliwa miłość wzajemna to nie tylko słowa, ale właśnie aktywność, ale przede wszystkim zaangażowanie, przede wszystkim zainteresowanie, to przede wszystkim wsparcie drugiej osoby, to czynienie dobra, a nie doprowadzanie, a nie wyrządzanie zła czy krzywdy. Wreszcie miłość to także pomoc w wyjściu z trudnej sytuacji, pomoc komuś w wyjściu z jego trudnego położenia. Czasami nawet Może być także, że i z grzechu. I właśnie tu mamy wspomniane, że miłość, ona jest w stanie zakryć mnóstwo grzechów. Co to oznacza? Zakryć mnóstwo grzechów. Tak, pozwólcie przez chwilę, że zastanowimy się nad tym sformułowaniem i nad tym wersetem. Pierwszy list do Koryntian, 13 rozdział, który mówi o miłości. Tam w wersecie 7 mamy napisane, że miłość wszystko zakrywa. Że miłość wszystko zakrywa. Ta prawdziwa, czysta miłość wszystko zakrywa. Czy to znaczy, że miłość toleruje grzech w jakikolwiek sposób? Absolutnie nie. Czy to znaczy, że miłość w imię miłości mam się zgodzić z tym, że ktoś postępuje niewłaściwie, z tym, że ktoś grzeszy i przykryć to miłością i pozostać obojętnym? Absolutnie. Nie jest to w żaden sposób miłość. To jest doprowadzenie człowieka do tragedii, doprowadzenie i pogłębienie go w jego grzechu, w upadku i oddzieleniu od Boga. Tak nie działa miłość. To, że miłość zakrywa mnóstwo grzechów, nad tym się zastanawiałem. I moje zrozumienie jest takie, że to jest właśnie w imię miłości potrafię przyjąć tą biblijną zasadę napomnienia. Tą biblijną zasadę, o której za moment przeczytamy, która mówi, w jaki sposób reagować na grzech. To, że kiedy widzę grzech w czyimś życiu, to, że kiedy widzę grzech, być może nawet w swojej rodzinie, to nie chodzę i nie rozgłaszam o tym każdemu, nie mówię o tym każdemu z osobna, żeby coś pokazać kogoś w tym właśnie negatywnym świetle. Ale powinien zrobić coś zupełnie innego. Otwórzmy Ewangelię Mateusza. Może na początek Ewangelię Łukasza, rozdział 17. I tu Boże Słowo bardzo wyraźnie mówi, w momencie, kiedy widzimy, zauważamy grzech, jaką powinniśmy przyjąć postawę. Ewangelia Łukasza, 17 rozdział, werset 3 i 4, czytamy tak. Miejcie się na baczności. Jeśli by zgrzeszył twój brat, strofuj go, a jeśli się upamięta, odpuść mu. A jeśli by siedemkroć na dzień zgrzeszył przeciwko tobie i siedemkroć zwrócił się do ciebie, mówiąc, żałuję tego, odpuść mu. Więc widzimy, co mówi Pan Jezus. Jeśli by zgrzeszył twój brat, nie głasz go, nie toleruj tego. Nie mów, że akceptujesz, ale w imię miłości mówi Słowo Boże, strofuj go. Pokaż, gdzie robi błąd. Pokaż, w jaki sposób. Pomóż wyjść z tego położenia. Pomóż mu wyjść z niewłaściwego położenia, w jakim się znalazł. W 18 rozdziale Ewangelii Mateusza mamy może troszeczkę jeszcze szerzej ujęte właśnie tą sprawę. I przeczytajmy od wersetu 15 po 17. 18 rozdział Ewangelii Mateusza od wersetu 15. A jeśli by zgrzeszył brat twój, idź upomnij go sam na sam. Jeśli by cię usłuchał, pozyskałeś brata swego. Jeśli by zaś nie usłuchał, weź z sobą jeszcze jednego lub dwóch, aby na oświadczeniu dwóch lub trzech świadków była oparta każda sprawa. A jeśli by ich nie usłuchał, powiedz zborowi. A jeśli by zboru nie usłuchał, niech będzie dla ciebie jak poganin i celnik. Tak mówi Pan Jezus, więc widzimy tą biblijną drogę. W pierwszym momencie, kiedy ktoś zauważa właśnie czyjąś słabość, czyjś błąd, czyjś upadek, powinien przyjść. Powinien pomóc, powinien pokazać, powinien wytłumaczyć, powinien wyjaśnić, powinien zwrócić uwagę, strofować właśnie w tym kierunku, aby tego nie czynić. I jednocześnie nie pozostawić samemu sobie, ale dalej obserwować, czy to się nie powtarza w życiu tej osoby. Jeśli zauważy, że powtarza, to nie właśnie zakrywa i trzyma to tylko dla siebie, wtedy idzie i prosi, dyskretnie prosi. Jednego lub dwóch jeszcze świadków ze sobą i wtedy napomina w taki sposób. Jeśli tutaj już nie działa, widzimy wtedy zbór i dalszą tą właśnie drogę i skutek. Także widzimy, bracia i siostry, ja tak myślę i tak rozumiem właśnie to, że miłość zakrywa wiele grzechów, to, że ona pozwala nie właśnie rozgłaszać o czyichś błędach, słabościach czy upadkach, ale pomóc, ale tak naprawdę właśnie pomóc. Ta miłość pomaga wyzwolić się właśnie często. Miłość pozwala właśnie wydobyć się z grzechu, wyrwać się z tego. To mówi właśnie Pan Jezus, kiedy ktoś ciebie posłucha, to pozyskałeś swojego brata. Możemy pozyskiwać właśnie miłością, która nie toleruje grzechu, nie aprobuje go, ale która wskazuje na niego i daje jednocześnie taką właśnie pomoc, zachętę, wsparcie w modlitwie, w rozmowie. To jest niesamowicie ważne. Wróćmy do listu Piotra, przejdźmy do kolejnego wersetu 9. 9 werset mówi, okazujcie gościnność jedni drugim bez szemrania. Kiedy czytamy właśnie w Słowie Bożym, niejednokrotnie jest napisane o gościnności, że jest to rzecz bardzo miła, że jest to rzecz bardzo pożądana. To jest rzecz, która też niestety gdzieś zaczyna zamierać, która gdzieś zaczyna pozostawać gdzieś tak zepchnięta na jakiś dalszy plan. Bracia i siostry, to jest naprawdę ogromny wyróżnik, szczególnie myślę chrześcijaństwa też w tym świecie. Gościnność, być gościnnym, mieć ten dom swój otwarty, gościnnym być nie z przymusu, ale zwróćmy uwagę, co jest napisane, żeby być gościnnym bez szemrania. Gościnnym bez szemrania. Także można i w taki sposób niestety. Natomiast my dążymy do tego, żeby realizować Boże Słowo i realizować je bez szemrania. Więc Boże Słowo na ten temat mówi wiele i z pewnością niejednokrotnie słyszeliśmy o gościnności jako zbór. Myślę, że z tym problemu nie mamy, że jesteśmy naprawdę otwarci i serdecznie przyjmujemy rozmaitych gości i nieraz zwracając się właśnie z prośbą o otwarcie swoich domów, to ta odpowiedź jest naprawdę bardzo, bardzo duża. I niech Pan Bóg błogosławi nas dalej w tym kierunku, abyśmy się rozwijali. Natomiast w takiej codziennej jeszcze gościnności jest bardzo ciekawe miejsce. Pan Jezus dał zalecenie, kogo najlepiej gościć, kogo najlepiej zapraszać. 14 rozdział Ewangelii Łukasza. Przeczytajmy miejsce Słowa Bożego. Jest to, uważam, bardzo ciekawe, interesujące miejsce. 14 rozdział Ewangelii Łukasza, 12 i 13 werset. Coś ciekawego tu jest zapisane. Taka porada dla tych, którzy lubią gości w szczególny sposób. Lecz gdy urządzasz przyjęcie, zaproś ubogich, ułomnych, chromych, ślepych i będziesz błogosławiony, bo nie mają ci czym odpłacić. Odpłatę bowiem będziesz miał przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych. Zobaczmy, jakie to jest właśnie zaszczytne. Ja wiem, że bardzo łatwo i nie, może szczególnie przyjemnie zaprasza się te osoby, które dobrze znamy. Te osoby, z którymi dobrze się rozumiemy i które później też się w jakiś sposób odwzajemniają tym zaproszeniem. A Pan Jezus, zobaczmy, jaką daje niesamowitą radę. Jeśli organizujesz kiedyś przyjęcie, to pomyśl o tych, którzy może nie są przez innych zapraszani. Pomyśl może i popatrz właśnie, rozglądnij się pobliżej siebie, rozglądnij się w swoim może zborze i zobacz, może są tacy, którzy rzeczywiście bardzo rzadko są przez innych z jakichś powodów, nie wiadomo jakich, zapraszani. Mówi, zaproś takie osoby, które może nie będą w stanie zaprosić ciebie, ale będziesz miał jedną wspaniałą rzecz. Będziesz miał zapłatę u swojego Ojca. Do tego, prawda, dążymy. To ta zapłata nas najbardziej interesuje. Nie od drugich ludzi, ale otrzymać zapłatę od samego Pana. Halleluja, bracia i siostry. Więc Boże Słowo, jak widzimy, pokazuje nam i miejmy tą wskazówkę również na względzie, prowadząc swoje życie. To są wskazówki, jeszcze raz je przytoczę, przypomnę, dla ludzi, szczególnie skierowane tych żyjących właśnie w czasie ostatecznym, lecz wiedząc, że przybliżył się czas, koniec wszystkiego. Bądźcie tacy i tacy, czyńcie to i to i to. Kilka już wymieniliśmy rzeczy. Dochodzimy do wersetu 10, który mówi o życiu zborowym, który mówi o funkcjonowaniu w zborze. 10 werset mówi, usługujcie drugim tym darem łaski, jaki każdy otrzymał jako dobrzy szafarze rozlicznej łaski Bożej. Zobaczmy, co Słowo Boże mówi. Usługujcie drugim tym darem łaski. Zwrócę uwagę na to, co jest napisane teraz, jaki każdy otrzymał. Więc bracia i siostry, Słowo Boże mówi, nieraz o tym też słyszeliśmy, każdy z nas posiada jakiś dar, bez wyjątku. Słowo Boże nie pozostawia tutaj żadnego marginesu, nie pozostawia żadnej osoby gdzieś z boku. Mówi o tym, że każdy jakiś dar posiada. Każdy posiada jakiś dar łaski, którym może, który Pan Bóg zaplanował, aby umieścić właśnie w tej społeczności i tym darem usługiwać dla drugich. Pomyślmy o sobie. Może mamy do siebie czasem duży dystans. Może czasem myślimy o tym, że rzeczywiście nie bardzo jakoś gdzieś coś wychodzi. Ale ja jestem głęboko przekonany, że każdy jeden, tak jak mówi Słowo Boże, ma wspaniałe dary, ma wspaniałe cechy, których ja nie posiadam, a które bardzo bym dla mojego życia są na przykład potrzebne. Przekonany jestem o tym bardzo, bardzo głęboko. Tylko problem nasz jest taki, że albo nie zawsze chcemy je zdefiniować i gdzieś tam się usprawiedliwiamy, mamy jakieś inne pojęcie o służbie, jakieś inne wyobrażenie, że służba to jest stanie gdzieś tutaj na podwyższeniu tylko i wyłącznie i coś tam, to jest bardzo błędne i mylne. Służba to wzajemnie jedni drugim. To ja bym powiedział, szczególnie wtedy, kiedy Nie jesteśmy widziani, kiedy możemy wstawiać się w modlitwie, kiedy możemy właśnie zapraszać, kiedy możemy gościć, kiedy możemy wesprzeć dobrym słowem, kiedy możemy przyjść z pomocą, kiedy możemy okazać zainteresowanie. To są tak wspaniałe rzeczy, które każdy posiada, które każdy w jakimś stopniu posiada. Słowo Boże mówi o tym tak bardzo wyraźnie. Usługujcie drugim tym darem łaski, jaki każdy otrzymał, jako dobrzy szafarze rozlicznej łaski Bożej. Dlatego, bracia i siostry, tak dobrze jest, kiedy potrafimy właśnie, kiedy chcemy, kiedy mamy to pragnienie, aby ten swój dar, którym zostałem przez mojego Pana obdarowany, niektórzy pojedynczymi darami, niektórzy mają dużo więcej. Jaka to jest łaska i błogosławieństwo, kiedy chcemy je złożyć właśnie i usługiwać dla Bożej chwały. Usługiwać jedni drugim. I werset 11, dochodzimy tutaj do końca tego fragmentu, mówi: jeśli kto mówi, niech mówi jak Słowo Boże. To szczególnie uważam, adresowany werset jest do usługujących braci Słowem Bożym. I to myślę, ten szczególnie tutaj właśnie werset mówi, ja przyznam się, że go noszę w swoim sercu bardzo głęboko, często do niego wracam, często sobie go przypominam, często go sobie cytuję. Mówić, i to jest mój cel i moje dążenie w moim życiu, mówić, usługiwać, zwiastować tak, jak mówi Słowo Boże. I warto jest zadawać sobie właśnie zawsze pytanie po mojej usłudze, zadaję je sobie po swojej usłudze, czy mówiłem tak, jak mówi Słowo Boże? Czy może gdzieś wplotłem jakieś filozofie, czy może jakieś inne poboczne tematy? Co dominowało w mojej usłudze? Warto jest zadać sobie takie pytanie. Co dominowało? Co było głównym jakimś tematem? Historia, filozofia, inne tematy, czy rzeczywiście Słowo Boże? Czasem zauważa się, że próbuje się zrobić podczas usługi coś, tak sobie to przedstawiam, jak taki garnek, do którego próbuje się, chce się ugotować jakąś potrawę i wrzuca się wszystko, co jest pod ręką i może coś z tego będzie. Uważam, że nie tak powinno się właśnie takie podejście. Słowo Boże mówi, jeśli kto mówi, niech mówi jak Słowo Boże. Jeśli kto usługuje, niech czyni to z mocą, której udziela Bóg, aby we wszystkim był uwielbiony Bóg przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Więc to jest właśnie cel i kierunek. Usługiwanie jest niesamowicie ważnym elementem nabożeństwa. Kazanie jest niesamowicie istotnym elementem nabożeństwa. Bracia i siostry, ja stoję jeden, was jest kilkadziesiąt osób na tej sali. I to zająć miejsce, zająć czas, zająć uwagę takiego grona osób, naprawdę jest to ogromna, ogromna odpowiedzialność. A stracić ten czas też jest bardzo łatwo. Stracić ten czas też jest niestety bardzo łatwo. Dlatego tutaj szczególnie usługujący powinni też, uważam, głęboko mieć na sercu właśnie, kiedykolwiek stajemy, kiedykolwiek mówimy, usługujemy, usługiwać, jak mówić z mocą, jakiej udziela Bóg, mówić tak, jak mówi Słowo Boże. Miejmy to również głęboko na uwadze. To tyle, co chciałem pośród was się podzielić tym fragmentem Słowa Bożego. Pozwólcie, że podsumuję właśnie tych kilka elementów, które zostały tutaj wymienione. Pierwszy to być roztropnymi i trzeźwymi, aby móc się modlić. Żyjemy w ostatniej godzinie. Żyjemy w ostatniej godzinie, żeby pozostać czujnym w modlitwie, żeby nie popaść w pokuszenie. Mówię o tym Słowo Boże bardzo wyraźnie, więc tutaj powinniśmy zwrócić uwagę. Druga rzecz to była wymieniona wzajemna miłość, gorliwa wzajemna miłość. Kolejna to była gościnność, usługiwanie i głoszenie słowa, głoszenie, zwiastowanie Słowa Bożego. Bracia i siostry, więc tych kilka elementów pokazują nam, jeśli widzimy jakieś braki, jeśli widzimy jakieś niedostatki, niedoskonałości w swoim życiu, to nie pozostańmy tylko na tym stwierdzeniu. Tak, brakuje mi tego, tego mi brakuje i tego mi brakuje. Ale jeśli widzimy, jeśli zauważamy, jeśli Pan Bóg pokazuje nam, to oczekuję również, abyśmy właśnie w tym kierunku coś zrobili. Abyśmy poszli, abyśmy się rozwijali, abyśmy wyeliminowali te nasze braki. Mamy możliwość, uważam, niemalże każdego dnia, aby coś właśnie z tych rzeczy w swoim życiu realizować. I to, powiedziałbym, jest pierwsza część. Znalazłem jeszcze drugą część tej usługi, ale tutaj chciałbym poprosić was, bracia i siostry, bardzo rzadko to robię, chyba, nie wiem, czy nie pierwszy raz to uczynię. Chciałem poprosić was o odrobienie zadania domowego, jeśli się nie pogniewacie. Bo druga część jest również w liście do Rzymian zapisana. Tego, co w dniach ostatnich robić się powinno, jako ludzie wierzący. Jest równie interesująca jak ta z listu apostoła Piotra, aczkolwiek inne są tam elementy wymienione. Na inne rzeczy zwrócił apostoł Paweł uwagę. I to jest list apostoła Pawła do Rzymian. Jest to 13 rozdział, powiedziałem 12, jest to 13 rozdział, przepraszam, 13 rozdział od wersetu 11 do 14. Bardzo bym was prosił i zachęcał, aby w swoich domach indywidualnie właśnie otworzyć Słowo Boże i zobaczyć i popatrzeć, jak tutaj właśnie apostoł Paweł przedstawia również. On rozpoczyna, a to czyńcie wiedząc, że już czas, że już nadeszła pora, abyście się ze snu obudzili, albowiem teraz bliższe jest nasze zbawienie niż kiedy uwierzyliśmy. Noc przeminęła, dzień się przybliżył. Tak apostoł Paweł rozpoczyna i tutaj kolejne wersety mówią nam o tym, co powinniśmy czynić, a czego czynić nie powinniśmy. Zachęcam bracia i siostry do takiego indywidualnego studium Słowa Bożego. Niech nas wszystkich błogosławi dobry Pan Bóg, niech nas wspiera, niech nas umacnia, niech ta Boża łaska, ona wypełnia nasze serca, nasze życie. My skłonimy nasze kolana i Panu Bogu za wszystko serdecznie podziękujemy, uwielbimy Jego imię i poprosimy o Jego łaskę, błogosławieństwo i kierownictwo na te kolejne dni naszego życia. Amen.